profesor Katarzyna Smyk przy naszym wielkanocnym stole. Profesor Katarzyna Smyk jest kulturoznawczynią, jest związana z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Profesor Katarzyna Smyk specjalizowała się ostatnio w Karpatce, ale to chyba nie jest tradycyjne wielkanocne ciasto.
Myślę, że jest wiele polskich domów, w których Karpatka musi być na Wielkanoc. W ogóle nie spodziewałam się, przystępując do badań na temat Karpatki, że to ciasto może wywoływać aż tyle pozytywnych emocji. I że tak często właśnie albo jest kojarzone z młodością, albo ze wspaniałymi czasami, gdy jeszcze ludzie byli młodsi i mieli siłę gościć się, witać ciastem całą rodzinę, ale też z takimi miłymi wspomnieniami domowego ciepła, domowego stołu. Dzisiaj jeszcze, jak się okazało w tych wywiadach, które na temat Karpatki przeprowadziłam ze współczesnymi Polakami z całej Polski, to się okazuje, że też gdy młodzi studenci wracają do domów, kto wie, może właśnie teraz na Wielkanoc, to musi czekać na nich Karpatka. Więc niewykluczone, że na niektórych stołach za chwilę po śniadaniu wielkanocnym albo po wielkanocnym obiedzie zawita Karpatka.
A skąd ona się właściwie u nas wzięła, ta Karpatka? To jest nasze ciasto, czy przyciągnęliśmy ten smak zza jakiejś granicy?
Jest to wypiek z ciasta francuskiego, z takiego ciasta parzonego, więc ono przybyło razem z eklerami i z innymi ptysiami. U nas jest kojarzone jako nie do końca typowo polskie, ale właśnie zapożyczone z Francji. Natomiast już w książce Lucyny Ćwierczakiewiczowej wyczytałam, że był taki pierwszy, jeszcze nie nazywany Karpatką, ale już pierwszy taki prototyp Karpatki. Ona w swojej książce 365 obiadów na cały rok za 5 zł właśnie poleca, żeby zamiast eklerów z ciasta parzonego zrobić w rondlu jeden blat, posypać cukrem pudrem, ewentualnie położyć na to słodkie konfitury. Czyli gdy zobaczymy ten pierwszy jeszcze z XIX wieku pomysł na wypiek ciasta parzonego, to będziemy mieli wtedy taki wierzch Karpatki, a potem dopiero doszedł warstwa środkowa, czyli słodki karpatkowy krem, a na koniec spód.
Ćwierczakiewiczowa była tą damą polskiej kuchni, która w ogóle zmieniła postrzeganie kucharki. Kucharka nie był to ktoś, kto był zamknięty między trzema garnkami i skupiał się wyłącznie na tym, co ma ugotować, ale ona mówiła, że z perspektywy świata należy postrzegać kuchnię, a nie z kuchni świat. Była to światowa kobieta po prostu, więc jeżeli maczała palce także w tym, że Karpatka znalazła się na naszym stole, to chwała jej za to. Ale Karpatka, Katarzyno, nie jest naszym typowym ciastem, które związane jest z tym czasem. Z sentymentu pewnie pojawia się na niektórych stołach, ale tak naprawdę skupić powinniśmy się na zupełnie innych smakach. Powinniśmy, powiedziałam, choć jest to jednak sprawa wyboru.
Powinniśmy skupić się na innych smakach, a chyba dzisiaj można powiedzieć, że powinniśmy skupić się na wspomnieniach trochę innych smaków wielkanocnych. Na wspomnieniach, ponieważ ten smak dzisiejszej Wielkanocy jednak bardziej, zdecydowanie coraz bardziej przypomina biesiadę z innych świąt, a niekoniecznie, czy taką niedzielną biesiadę, bardziej sutą biesiadę rodzinną, a niektóre smaki, czy pewna świadomość tego, co jest istotne w menu wielkanocnym, odeszło w zapomnienie. To stąd właśnie mówię, że może skupmy się dzisiaj na wspomnieniu tego, jak kiedyś bywało. Przede wszystkim sobie należy uświadomić, siadając do wielkanocnego stołu, że to śniadanie wielkanocne, a zwłaszcza potem wielkanocny obiad, to są takie pierwsze sute dla polskiej tradycji posiłki po 40 dniach postu. Trzeba użyć wyobraźni, żeby to zrozumieć, ponieważ ten post, jak mówię, odszedł już w niepamięć. Z tego powodu, że my dzisiaj na co dzień mamy wędliny, mamy pieczone mięsa, mamy mięsa z kością, mięsa bez kości, sutą omastę do każdego pokarmu, który byśmy chcieli zjeść. Ale wtedy, gdy tworzyła się idea wielkanocnego biesiadowania, w naszej kulturze, w kulturze Słowian, przypomnijmy, to był przednówek, to była wiosna, to było jedzenie wyliczone, to było oglądanie mięsa raz na tydzień, a przy okazji Wielkiego Postu może jeszcze rzadziej. To było więc, ja nie powiem, że biedniackie, bo dzisiaj tak się nazywa, takie skromne zupy, do dzisiaj jeszcze można powiedzieć, że no to takie biedniackie. Wyobraźmy sobie nie biedniackie, ale przednówek i zwykły dom, w którym w czasie postu po prostu poszczono. Wyobraźmy sobie, że ta wielkanocna uczta jest poprzedzona postem w Wielki Piątek, a dla niektórych jeszcze w Wielki Czwartek, bo przecież Triduum Paschalny, Pan Jezus umiera, więc to jest ten wymiar wyciszania się duchowego. Do tego jeszcze pamiętam nawet, jak moja babcia mówiła, że w sobotę też powinno się pościć. Pości się, czy tradycyjnie pościło się, aż do śniadania wielkanocnego, gdy można było zjeść wreszcie mięso, a potem najeść się do syta. Czyli przypomnijmy sobie, albo wyobraźmy przynajmniej taki post. A następnie tę radość biesiadowania wielkanocnego i wtedy wszystkie potrawy też nabierają innego smaku. Już ja pomijam fakt, że mają też bardzo głęboki sens. Zaczęliśmy rozmowę od Karpatki, czyli widzimy już baby. Mazurki. To jest deser. Deser jest po obiedzie. Przed obiadem jest śniadanie wielkanocne, które w zasadzie tutaj pozostaje tym centralnym posiłkiem. I rzeczywiście może się tak dzisiaj zdarzyć i kiedyś też w dworach i bogatych mieszczan święcono oczywiście też i pieczone słodkie baby. I mazurki również święcono w sobotę wielkanocną. Ale to nie był podstawowy składnik tego śniadania wielkanocnego. Należało pamiętać o jajkach oczywiście, należało pamiętać o soli, pieprzu, o korzeniu chrzanu, o tym, żeby było masło, o tym, żeby było mięso z kością, o tym, żeby były kiełbasy. I każdy z tych elementów obrósł w naszej tradycji bardzo bogatymi sensami. No, na przykład chrzan. Trzeba zjeść po to, żeby przypomnieć sobie ten trud i gorycz cierpienia Pana Jezusa. Chrzan to też symbolizuje gwoździe, którymi był przybijany Pan Jezus do krzyża. Na pewno znasz tę opowieść o cyganach. To jest znana w całej Polsce i szerzej też w Słoweńszczyźnie. Taki przekaz, że cyganie nie mogli się pogodzić z tym, że Pan Jezus będzie ukrzyżowany. Serce im pękało i postanowili, że oni coś zrobią z tym, żeby go nie ukrzyżować, że ukradną. Że ukradną gwoździe, którymi miano przybijać Jezusa do krzyża. Niestety udało się ukraść tylko jeden z gwoździ. I mieli nadzieję, że może dzięki temu to już tej drugiej, znaczy no zabraknie gwoździa, prawda? Niestety okazało się, że zamiast każdą nogę osobnym, to przybito Panu Jezusowi dwie nogi jednym gwoździem. A ten ukradziony cyganie schowali szybko do piasku, z piasku wyrósł chrzan. I ten chrzan teraz mamy obowiązkowo w koszyku wielkanocnym, ale też przecież i nim doprawiamy wiele potraw. I sosy do jajek, i barszcze różnego typu również muszą mieć właśnie domieszkę chrzanu. Czyli chrzan. Jest też bardzo ważna słonina, na przykład, która była święcona. No właśnie, ta słonina. Kiedyś smarowano nią krowom chore wymiona, ale też ludzie smarowali sobie z święconą słoniną ręce i nogi, a to po to, żeby nie zostały pokaleczone podczas żniw. Nie wiem, czy dzisiaj ktoś w swoim koszyku miał słoninę. No, na pewno mamy sól do studni, jeżeli ktoś ma studnię, rzecz jasna. Ona powodowała, że woda miała być zawsze czysta. Jak mówię, kiedyś trzeba było, aby w koszyku wielkanocnym było mięso, czy gotowane, czy pieczone, ale koniecznie z kością, bo ta kość była taka bardzo istotna. Zakopać ją trzeba w ogrodzie. A to wszystko po to, żeby krety nam tego ogródka nie podkopywały i nie rujnowały niepotrzebnie. Można też dać psom. Dzięki temu psy nie zachorują w nadchodzącym roku na wściekliznę.
Kury podobno znoszą najsmaczniejsze jajka. O tej porze roku jajka smakują najlepiej. Znalazły się na świątecznym stole.
Znalazły się przede wszystkim z tego powodu, że przypominają pod bardzo wieloma względami, na to jest kilka objaśnień, Wielkanoc. I to pod tym względem budzenia się życia generalnie, to jest takie pankulturowe objaśnienie jaja. Jajo symbolizuje kosmos, skorupa to kula ziemska, słońce w środku to jest żółtko. Skrętki białkowe to są chmury, a białko to wody, które razem nam pokazują kosmos. Więc to należy mieć w tym okresie, gdy oto budzi się życie i Pan Jezus swoim zmartwychwstaniem jeszcze to potwierdza, że oto budzi się życie. Warto mieć takie jajko przy sobie, bo wtedy jesteśmy pewni, że to życie obudzi się w całym kosmosie. Jest też takie objaśnienie, że tak jak ze skorupki wychodzi piskle z tego właśnie jajka, to tak samo Chrystus zmartwychwstaje, odsuwa w cudowny sposób głaz wejścia do grobu. Czyli oprócz wymiaru tego pankulturowego mamy też taki bardzo wyraźny wymiar chrześcijański. I dlatego to jajo, no ale jajo w ogóle symbolizuje życie. Z niego przecież bierze się życie. Pytamy, czy to jest pierwsze jajo, czy kura. I to z tego powodu w tym czasie, kiedy mamy na cały nadchodzący rok, w tym początku roku wegetacyjnego, zaprojektować sobie wspaniałość życia i ten rozkwit, dlatego tak to jajko jest bardzo potrzebne. Ale tak, nie można wyrzucać skorupek z jaj święconych. No wiemy, niczego się nie wyrzuca, co poświęcone, ale te skorupki za chwilę będą nam potrzebne. Można je rozrzucić po kątach domu, jeżeli ktoś chce tak zabezpieczyć dom przed robakami. Powiedzmy, że to zostawmy dla tych, którzy mają jakieś robaki w domu. Ale te skorupki jaj też można przekazać dalej kurom, ale no myślę, że nie wszyscy mają kury. Można zakopać w ogrodzie właśnie, czy na polu, też po to, żeby się lepiej rodziły, żeby rodziło w nadchodzącym roku. Chociaż ja spotkałam się z taką wersją, że ci, którzy chcą kultywować tradycję, a nie mają ani robaków, ani kur, ani ogrodu, to po prostu te święcone skorupki z jaj dzisiaj w Lublinie wkładają w doniczki swoich kwiatków. Właśnie tak, aby w ten współczesny sposób dokonać tego tradycyjnego zwyczaju. No, jajka są też potrzebne, te święcone po to, żeby na przykład potoczyć nimi po grzbietach naszych zwierząt. Kiedyś to były przede wszystkim krowy, po to, żeby upodobniły się w nadchodzącym roku do tych okrągłych, błyszczących, pięknych jaj. Można to dzisiaj pewnie wypróbowywać na innych zwierzętach domowych. Jestem ciekawa, czy koty i psy już czekają w kolejce do obtoczenia przez jajko. Kiedyś też te niegotowane jaja, bo takie też należało poświęcić, dawano na przykład krowom właśnie po to, żeby miały dużo mleka. To jajko jest bardzo tutaj mocne, bardzo wyraziste. Jeżeli gdzieś kawałek kartofla był święcony, a to też się zdarzało, no to wówczas należało ten kawałek zakopać na brzegu pola czy gdzieś na wygonie, symbolicznie właśnie po to, żeby też ziemniaki urodziły się w nadchodzącym roku. Chcielibyśmy już przejść do deseru poobiedniego, czyli bab, ale pamiętajmy o śniadaniu, o tym do pięciu wszystkiego na ostatni guzik, a to jest też istotne, to znaczy nie tylko pod względem tego, co będziemy jedli, bo to są te pokarmy, które wymieniamy, ale też wyjmujemy z koszyka, ale też pamiętajmy, że należy się pewna kolejność. Jajko najpierw, dzielimy się jajkiem, składamy sobie życzenia. Gospodarz takie jajko bierze w ręce jak opłatek przy wieczerzy wigilijnej i dzieli między domowników. Pamiętajmy, że to dzielenie jest w kulturze jednocześnie łączeniem, bo ci, którzy się będą łączyć przy dzieleniu jajkiem, po prostu zostają razem. Zostają razem. Spotkałam się też i z tym, że tą pałeczką z chrzanu też należy wykonać najpierw znak krzyża po umoczeniu w soli i dopiero zjeść. To są święte pokarmy. To jest też święte, symboliczne, ale bardzo mocne śniadanie.
O co jesteśmy ubożsi? Powiedziałaś na początku naszego dzisiejszego spotkania, że właściwie powinniśmy przede wszystkim sięgnąć pamięcią, bo te dzisiejsze spotkania przy stole świątecznym nie wyglądają już tak jak kiedyś. Powiedz proszę, o co jesteśmy ubożsi? O siłę radzenia sobie w świecie? Pozbywając się pewnych rytuałów, pewnych zachowań, gestów.
Tu wypada odwołać się do teorii, po co nam w ogóle są obrzędy, po co jest folklor, czyli pewna powtarzalność gestów, kultywowanie jakichś działań, tekstów, zdarzeń, otaczanie się ciągle atrybutami w kolektywie. Tak, w kolektywie. To powoduje, znaczy funkcje folkloru są takie, że on powoduje, że czujemy zakorzenienie. Czujemy zakorzenienie. Tutaj przez pojęcie folklor rozumiem właśnie bardzo szeroko i zwyczaje, obrzędy i całą wiedzę, jaka jest związana z myśleniem tradycyjnym. Oprócz tego jeszcze dodatkowo folklor w sensie tekstów, pieśni, przypowieści, legend i tak dalej. Jak mówię, folklor w całości powoduje, że oto jesteśmy, przynależymy do jakiejś grupy, która dzieli z nami te same zwyczaje, obrzędy, zachowania, ten sam stół, ten sam koszyk, tę samą kolejność spożywania potraw. Jesteśmy w grupie, a więc tak samo wiemy, kim jesteśmy. Mamy oczy tego drugiego człowieka z naszego kręgu kulturowego, z naszej jednej rodziny kulturowej, w których możemy się przejrzeć i wtedy wiemy tak, coś nas łączy, nie jestem tutaj sam, jestem zakorzeniony w czymś, co robi moja matka, robiła moja babcia i mój dziadek, czyli to jest, byśmy powiedzieli, i takie włączenie nas w tę rodzinę dzisiejszą żyjącą, w tę rodzinę, jak mówię, która dzieli z nami te same zwyczaje, obrzędy, ale też można patrzeć, że to jest takie bardzo głębokie włączenie się w przeszłe pokolenia i w jakieś tradycje o wiele szersze i starsze niż chrześcijaństwo, o wiele szersze niż Europa. Czyli myślę, że gdy pozbywamy się na przykład tego szacunku dla koszyka wielkanocnego, który powinien być wniesiony z odpowiednią, wyniesiony z domu do święcenia, wniesiony potem z odpowiednią atencją, żeby, broń Boże, nic z niego nie wypadło, żeby nie zrobiła mu się w domu krzywda, żeby nawet serwetka, którą jest okryty, gdy czeka poświęcony między święconką a zjedzeniem śniadania, żeby ona też pozostawała wśród rzeczy wyjątkowych przez cały następny rok. Jeżeli my się pozbywamy właśnie tego skojarzenia, no to zobaczmy, jakbyśmy wyrywali się trochę z korzeniami z czegoś, co było nasze. No i wiesz, i teraz pozbądź się kawałka siebie. Możemy być po prostu ułomni albo zagubieni w tym świecie. Przy czym wszystkie te działania, o których mówimy, wcale nie są, czy nie idą w poprzek, czy nie wykluczają wszelkiej digitalizacji, jakiej dzisiejszy świat podlega. Digitalizacji, czy też umasowienia, albo wykorzystania mediów w kulturze. Bo pamiętajmy, że nawet teraz, gdy spotykamy się, słuchając się nawzajem dzięki radiu, to jednak budujemy tę wspólnotę. Czy tak samo złożenie życzeń przez telefon komórkowy w postaci chociażby SMS-ów, to ciągle pozostaje to samo łączenie się. To funkcja jest identyczna. Uczestniczyć w rodzinie, połączyć się z tymi, którzy są mi bliscy, a forma w tym momencie nie będzie taka bardzo istotna. Mówię też o tym, żebyśmy wiedzieli, że zwyczaje, obrzędy, przekazy i cały folklor to nie tylko jakaś tradycja bardzo zapadła. To dzieje się dzisiaj i my dzisiaj też, wysyłając wierszowane życzenia SMS-ami z króliczkiem czy zajączkiem na Wielkanoc, również uczestniczymy w tej jednak wielkiej rodzinie i tym sposobem zakorzeniamy się. Powiemy w kulturze, ale tak naprawdę to zakorzeniamy się w sobie.
Czyli jeśli czeka na nas na stole baba wielkanocna wegańska, upieczona bez jajek i bez użycia masła, albo bezglutenowa, to też dobrze. Nie ma się co buntować.
Nie ma się co buntować, trzeba jeść. Trzeba jeść, jeść, jeszcze raz jeść. A to z tego powodu, że gdy tak przyjrzymy się teraz naszemu mieszkaniu, zobaczymy tę wyjątkowość, niecodzienność. Jest czysto, my jesteśmy bardziej odświętni. Stół jest nakryty czymś, co jest albo bardzo białe, bo to jest też tak tradycyjnie istotny kolor świeżości i światła, albo jest właśnie ozdobione wszelkimi kurczaczkami, trawkami, wszystkim tym, co ma przypominać o budzeniu się i o rozkwicie. I zobaczmy, że też nasz stół jednak jest zastawiony bardziej uroczystymi potrawami. No i trzeba jeść. Musi być gwar. Musi być suto na stole. My musimy wyjść z pełnymi brzuchami, bo tylko wtedy w tym antropologicznym wymiarze święto się dokona. Święto, czyli właśnie ta feria życia, po prostu festiwal życia. Nazwijmy to, jak tylko nam się teraz to przyjdzie na myśl, ale po prostu wybuch życia. Jedzenie, spotykanie się przy stole, jeszcze raz powiem, gwar, dużo ludzi, którzy jednocześnie rozmawiają, załatwiają swoje sprawy albo tylko wspominają, ale przede wszystkim gwar, ruch. To wszystko powoduje, że i tak uczestniczymy w tradycji budzenia życia na Wielkanoc.
Profesor Katarzyna Smyk, dziękuję.